Serce jak obłok.
Alleluja. Witamy Państwa bardzo serdecznie w wyjątkowym świątecznym wydaniu audycji Serce jak obłok. Tomek Goska program realizuje, w studiu uśmiechnięta Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kuczborska.
Dziękujemy serdecznie za wszystkie życzenia, które do nas dotarły i wszystkim Państwu, którzy nas teraz słuchają i stali słuchacze i być może goście z dalekich stron, życzymy, aby ta radość ze zmartwychwstania Pańskiego przetrwała w sercu nie tylko czas świąt, ale i pogody, i niepogody, żeby sprawdziła się wtedy, kiedy źle i smutno, i wtedy, kiedy dużo radości w naszym życiu, żeby nadzieja, która jest związana ze zmartwychwstaniem Chrystusa, tak dla nas indywidualnie, była też siłą napędową w naszym życiu, żeby rozjaśniała je i ubogacała. Z całego serca życzymy Państwu błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego.
A wraz z najpiękniejszymi życzeniami mamy dzisiaj dla Państwa prawdziwy prezent, dlatego że podejrzewamy, że jeszcze żaden z naszych słuchaczy nie miał w swoich rękach książki Franciszek, papież wielkiej nadziei. Nic dziwnego, dlatego że jest to pierwsza książka wydana w sposób taki klasyczny, nie licząc broszur, które były dołączane do różnych tygodników czy pism. Wydawnictwo Znak postanowiło tę książkę wydać. Napisał ją Grzegorz Polak. W zasadzie w momencie, kiedy biały dym syn pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską. Praca nad tą książką się rozpoczęła. Trwała bardzo krótko. Materiały zbierane były w sposób bardzo intensywny i dzięki temu możemy cieszyć się pierwszą książką o papieżu Franciszku. I jak Państwo zapewne się domyślają, książka przede wszystkim przybliża nam postać Jorge Mario Bergoglio i pokazuje nam też, jakie były jego drogi do stolicy Piotrowej, do urzędu papieża. Drogi niezwykle ciekawe i dzisiaj też właśnie sporo tych biograficznych wątków pojawi się z niewielką interpretacją, bo Grzegorz Polak postawił sobie przede wszystkim za cel, by przybliżyć nam postać nowego papieża, na razie oczywiście nie siląc się na jakieś interpretacje i na własne przemyślenia, więc dostajemy do rąk taki fabularyzowany materiał historyczny i będziemy dzisiaj mogli wysłuchać fragmentów tej książki dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak w interpretacji aktora Włodzimierza Matuszaka. Na początku także króciutkie spotkanie z autorem, z Grzegorzem Polakiem, który dwa słowa o książce powie. No i oczywiście zachęcamy Państwa także do tego, aby sięgnąć po tę pozycję, kiedy już pojawi się w księgarniach, aby móc się od początku do końca tą książką nacieszyć. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości także będziemy mieli ją dla Państwa w prezencie.
Książki z dobrej strony.
Swoją książkę, tak jak to wszystko, co do tej pory napisałem, adresuję do tak zwanego szerokiego odbiorcy. Ona jest napisana językiem prostym, dziennikarskim, bez przemądrzałych analiz. Może być ważna z tego powodu, bo rejestruje jak gdyby to, co się działo w Kościele w tych niesamowitych chwilach od momentu zapowiedzi rezygnacji przez Benedykta XVI, aż do wyboru Franciszka i to, co się działo po tym wyborze, reakcje świata i to, co on nam powiedział, co pokazał. To jest też taki zapis samoświadomości o Kościele, co w Kościele jest w tej chwili najważniejsze. I pokazanie, że właśnie nowy papież, który jest w wieku zaawansowanym, budzi dlatego tak olbrzymie nadzieje, że to, co najważniejsze w Kościele, to on podejmie. A tymi najważniejszymi sprawami jest niekoniecznie reforma kurii rzymskiej, ale takie nabranie świeżego powietrza dla działalności ewangelizacyjnej Kościoła, po to, żeby on był bardziej wiarygodnym świadkiem dla świata, a również, co jest niezwykle ważne, dla samych katolików, żeby sobie uświadomili, że Kościół powinien być zawsze po stronie tych najmniejszych ludzi, ubogich, wykluczonych, którzy nie mają głosu, i on tym głosem powinien być. O samym Franciszku traktuje mniej więcej połowa książki. Dużo jest tam informacji dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w przeszłości wybierano papieży, jak w ogóle przebiega wybór papieża, co się działo przed konklawę, jacy byli faworyci, jakie dyskusje w Kościele, nie tylko wewnątrz kardynałów, ale wśród katolików, wśród publicystów się toczyły. To są rzeczy bardzo fascynujące i ta książka właśnie o tym mówi i wydaje mi się, że to jest takie kompendium wiedzy, jak się wybiera papieży, jak doszło do wyboru Franciszka, no i trzecia część, która chyba najbardziej interesuje, jaki ten Franciszek jest.
Marca 2013 roku objawił się niespodziewanie Franciszek. Stary człowiek, który jednym uśmiechem i pokorną prośbą o modlitwę w jego intencji zdobył cały świat. Stary człowiek, który tak jak jego patron wziął na swoje barki dzieło odnowy Kościoła, zaczynając je od wietrzenia Watykanu. Kiedy się przedstawiał nawet wtedy, gdy był kardynałem, mówił: jestem Jorge Bergoglio, ksiądz. Dzisiaj jest papieżem o imieniu Franciszek, pierwszym latynosem na stolicy świętego Piotra. Jego droga do Rzymu wiodła z Buenos Aires, gdzie nazywają go teraz Papa de los Villeros, czyli papież mieszkańców slumsów. Na konklawę pojechał w butach po zmarłym związkowcu. Kiedy spadła na niego największa godność w Kościele, podobnie jak kardynał Józef Ratzinger, wybierał się na emeryturę. Już w grudniu 2011 roku, gdy po osiągnięciu 75 roku życia złożył swoją rezygnację z urzędu arcybiskupa Buenos Aires, zaczął rozdawać swoje książki. Większość z nich trafiła do jego dawnego seminarium w Devoto, do biblioteki, do domów księży emerytów. Upatrzył już sobie miejsce w jednym z tych domów, gdzie zamierzał się przenieść po powołaniu przez papieża nowego arcybiskupa Buenos Aires. Teraz on sam jako papież będzie musiał mianować swego następcę, bo decyzja konklawe 13 marca 2013 roku całkowicie przekreśliła jego plany. Był najbardziej wyrazistą osobowością kościoła latynoamerykańskiego. Teraz cały kościół katolicki będzie miał jego twarz. Jak wielu Argentyńczyków, ma w swoich żyłach włoską krew. Urodził się w Buenos Aires w rodzinie włoskich emigrantów jako najstarsze z piątki dzieci. Dlatego mówi biegle po włosku, choć z lekkim hiszpańskim akcentem. Potrafi nawet mówić dialektem piemontskim. Rodzina jego ojca pochodzi bowiem z Piemontu. Portacomaro Stazione, będącym częścią miasteczka Asti, do dziś wielu ludzi nosi jego nazwisko. Gdybyśmy odtworzyli drzewo genealogiczne, na pewno okazałoby się, że jesteśmy kuzynami, mówi przejęta Roberta Bergoglio. Pradziadek papieża, który miał na imię Franciszek, Francesco, kupił w 1864 roku farmę w Brico Marmorito u stóp Alp w Piemoncie, regionie produkującym słynne wina. Ciągle mieszkają tam dalecy krewni, którzy teraz są wyjątkowo dumni, że nowy papież także nosi ich nazwisko. Po wyborze Franciszka, na kolacji z kardynałami, kiedy powiedział purpuratom słynne już „Oby Bóg wam wybaczył to, co zrobiliście”, wzniesiono toast właśnie winem musującym z Asti, z regionu, skąd pochodzi rodzina Bergoglio. Miał to być ukłon w stronę włoskich korzeni papieża. Poza tym słynne wino z Asti nie jest tak drogie jak prawdziwy szampan, co z kolei było ukłonem w stronę papieskiego zamiłowania do prostoty. Ojciec papieża wyemigrował z tego właśnie zakątku Półwyspu Apenińskiego w latach 20. XX wieku do Ameryki Południowej, na koniec świata, jak mówił z balkonu bazyliki Franciszek po swoim wyborze. Jak jeden z wielu milionów Włochów, Mario Bergoglio udał się do Argentyny w poszukiwaniu lepszego życia. Natomiast dziadek papieża pozostał w Asti, gdzie miał sklep spożywczy. Dom z czerwonej cegły, w którym urodzili się ojciec i dziadek, nadal stoi na wzgórzu. Okolice Asti to ziemia, która wydała kilku świętych społeczników. Świętego Jana Bosco, świętego Jana Marello i świętego Józefa Cafasso. Burmistrz Asti, Fabrizio Brignolo, oblegany przez dziennikarzy po wyborze Jorge Mario Bergoglio na papieża, mówi: zapraszaliśmy kardynała Bergoglio, żeby do nas przyjechał. Ale teraz, jak został papieżem, to my będziemy musieli pojechać do niego, do Watykanu. Kardynał Bergoglio odwiedził jednak rodzinne strony 10 lat temu, incognito, i, jak mówi jego daleki kuzyn Delmo Bergoglio, zabrał ze sobą do Argentyny garść ziemi z okolicy. Mama papieża, Regina z domu Sivori, urodziła się w Buenos Aires, ale miała krew piemontską i genuańską. Była gospodynią domową, osobą niezwykle dobrą i pobożną, dlatego jednej z dziewczynek sąsiadów kojarzyła się z Matką Boską. Sama zajęła się początkową edukacją piątki dzieci. Bracia Jorge, Alberto Horacio i Oscar Adrian, a także siostra Marta Regina już nie żyją. Papież Franciszek ma czwórkę siostrzeńców, z których jeden, José Luis, syn Marty, jest też, tak jak on, jezuitą. Z rodzeństwa żyje tylko siostra, Maria Elena, która mieszka w Ituzaino, małym miasteczku w prowincji Buenos Aires. Jakie emocje musiał przeżywać, gdy usłyszał, jak wszyscy ludzie zebrani na placu krzyczą: „Niech żyje papież”, mówiła Maria Elena w argentyńskiej telewizji i martwiła się, że brat będzie w Rzymie samotny, bo samotność wyczytała w oczach Jana Pawła II, którego widziała przed laty podczas audiencji. Ojciec Franciszka, Mario Bergoglio, był jak jego żona bardzo religijny. To po nim przyszły papież przejął kult świętego Franciszka z Asyżu. Ojciec pracował na kolei, a w wolnych chwilach grał w koszykówkę. Sam papież rzadko wspominał o swojej rodzinie. Ostatnio zrobił wyjątek dla skromnej radiostacji Radio Kakupe, nadającej dla mieszkańców slumsów Barrancas, koło Buenos Aires. Tuż przed konklawę, już w Rzymie, mówił o trudnej sytuacji w rodzinie, kiedy 13 miesięcy po nim przyszedł na świat jego brat. Mama nie radziła sobie z dwoma maluchami, ale niedaleko mieszkała babcia, która przychodziła co rano i zabierała mnie do siebie. Właśnie babcia nauczyła mnie modlić się. Dzielił się wspomnieniami z dzieciństwa z Villeros pod Buenos Aires. Wszystkie gazety argentyńskie zaznaczają, że Jorge Mario Bergoglio urodził się w El Barrio de Flores, czyli dzielnicy Flores w stolicy Argentyny. Wynika z tego, że przynależność do dzielnic jest dla Argentyńczyków wyjątkowo ważną sprawą. Flores to dzielnica zamieszkała przez klasę średnią i do takiej też grupy społecznej należeli rodzice papieża. Jorge Mario jest uważany za prawdziwego porteno, co w miejscowym slangu oznacza urodzonych w Buenos Aires prawdziwych Buenos Aires-czyków. Jorge był chorowitym dzieckiem. Jako nastolatek miał usunięte z powodu infekcji płuco. Nie przeszkadzało mu to jednak grać w koszykówkę i piłkę nożną, która jest drugą religią Argentyńczyków. Do dziś kibicuje miejscowej drużynie San Lorenzo. Jako 10-letni chłopak był świadkiem, że jego klub po raz trzeci zdobywał mistrzostwo Argentyny. Pamięta to do dziś. Na mecze chodzili całą rodziną. Nawet mama zawzięcie kibicowała. San Lorenzo chlubi się tym, że papież jest honorowym członkiem klubu, jednego z pięciu największych w kraju. Numer jego legitymacji to 88 235. Papież nie przywiązuje żadnej wagi do rzeczy materialnych, z jednym tylko wyjątkiem. Są to pamiątki związane z jego ukochanym San Lorenzo. Koszulka klubowa, kawałek podłogi ze starej sportowej hali i fotografia stadionu El Gasometro. Miał je na biurku. Te sportowe relikwie zapewne zostaną przesłane do Rzymu, mówią współpracownicy kardynała Bergoglio. Ukochana drużyna papieża w pierwszym meczu po jego wyborze 16 marca, który rozegrała z Colón Santa Fe, miała na sobie koszulki ozdobione podobizną Franciszka. Piłkarze posłali mu do Rzymu koszulkę zrobioną specjalnie dla niego z napisem Francisco i aureolą. Przed niespełna dwoma laty, 24 maja 2011 roku, w święto patronalne klubu kardynał Bergoglio odprawił mszę świętą na stadionie. Podczas liturgii dwaj młodzi klubowi zawodnicy otrzymali z jego rąk sakrament bierzmowania. Ponieważ tego dnia przypadało święto Marii Wspomożycielki Wiernych, późniejszy papież przypomniał uczestnikom uroczystości, żeby nigdy nie wyrzucili Matki Bożej z klubu. Nazwa klubu San Lorenzo ma genezę w wydarzeniu sprzed lat. Ksiądz Lorenzo Massa w 1900 roku był świadkiem wypadku chłopca grającego w piłkę na ulicy. To wydarzenie spowodowało, że kapłan zaprosił dzieci do gry w piłkę w parafialnym ogrodzie oraz do udziału w mszy świętej. Okazało się to znakomitym pomysłem. A ponieważ chłopcy coraz bardziej interesowali się futbolem, ksiądz Lorenzo postanowił w 1908 roku otworzyć klub piłkarski. Jednak patronem klubu nie jest założyciel, lecz rzymski święty o tym samym imieniu. Jorge był od dzieciństwa pobożny. Jako uczeń szkoły salezjańskiej, codziennie rano, gdy inni chłopcy w internacie jeszcze spali, szedł do kaplicy i służył do mszy sprawowanej przez grecko-katolickiego kapłana księdza Stefana Czmila, późniejszego biskupa, obecnie kandydata na ołtarze. Dzięki temu obecny papież poznał liturgię i tradycję bizantyjską. Ta wiedza przydała mu się po latach, gdy jako arcybiskup Buenos Aires został ordynariuszem dla wiernych katolickich kościołów wschodnich, nie mających własnego biskupa. przystojnym Jorge podkochiwały się dziewczyny. Pierwsza była Amalia Damonte, sąsiadka z dzielnicy Flores. Byli wówczas dziećmi, mieli po 12 lat. On, Jorge Mario Bergoglio, dał jej liścik miłosny z rysunkiem białego domku, w którym chciałby z nią zamieszkać. Oświadczył: jeśli się z tobą nie ożenię, zostanę księdzem. Liścik miłosny przejął tata dziewczynki, a mama go podarła. I tak zakończyła się miłość dwunastolatków. A Jorge Mario rzeczywiście został księdzem, ale nie z powodu małej Amalii. Jednak jego późniejszy związek z dziewczyną omal nie zakończył się mariażem. W książce jezuita przyznał, że ma partnerkę, z którą uwielbia tańczyć tango. Skądinąd wiadomo, że Jorge uznawany był za znakomitego tancerza. Tango to coś, co mam wpisane wewnątrz, powiedział Francesco Ambrogetti i Sergio Rubinowi, którzy przeprowadzali z nim wywiad. Dziś, jak wyznał, najbardziej lubi tango milonga, znane także jako Och Dona Clara, światowy szlagier Jerzego Petersburskiego. Dziewczynę poznał dzięki grupie znajomych, z którymi chodzili na potańcówki. A potem odkryłem swoje powołanie, powiedział kardynał Bergoglio. Nie ujawnił jednak imienia dziewczyny. Zamierzał zostać aptekarzem, ale wydarzyło się coś, co przewróciło jego plany do góry nogami. Był 21 dzień września, obchodzony w Argentynie jako dzień wiosny, czyli Dia del Estudiante, kiedy uczniowie i studenci mają wolne. 17-letni Jorge Mario, uczeń technikum, wybrał się na spotkanie z kolegami. Coś go jednak tknęło, aby przedtem wstąpić do kościoła. Natknął się na nieznanego księdza, z którego emanowała taka siła ducha, że Jorge postanowił się wyspowiadać. Podczas tej spowiedzi coś się wydarzyło. Nie wiem co, ale to zmieniło moje życie. Zostałem złapany z opuszczoną gardą. Po pół wieku od tego wydarzenia, tak to rozumiem, była to niespodzianka, fascynacja spotkaniem. Było to niewątpliwie przeżycie religijne, zaskoczenie, że ktoś na mnie czeka. Od tamtej chwili Bóg jest tym, który zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu. On prowadzi naszą miłość. Wydaje się nam, że to my Go szukamy, ale to On szuka nas i znajduje jako pierwszy, wyznał kardynał w książce jezuita. Wtedy też zrodziło się w nim powołanie. Kiedy powiedział o tym swojemu ojcu, on przyjął to ze spokojem i zrozumieniem. Mama zareagowała inaczej. Moja stara się po prostu wkurzyła, gdy to usłyszała, powiedział przyszły papież. Przez krótki czas był w seminarium diecezjalnym, a potem wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Nowicjat odbył się w Chile, gdzie studiował przedmioty humanistyczne, które bardzo lubił. W kolegium świętego Józefa w San Miguel pod Buenos Aires uzyskał licencjat z filozofii. Następnie studiował literaturę i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w wieku 33 lat, kontynuował studia w Hiszpanii, gdzie w roku 1973 w zakonie jezuitów złożył śluby wieczyste. Po powrocie do kraju był mistrzem nowicjatu, wykładowcą na Wydziale Teologicznym w swym dawnym kolegium w Santa Miguel, a w latach 1973-1979 pełnił funkcję prowincjała jezuitów w Argentynie. Były to dramatyczne czasy dyktatury Fidala, która doprowadziła do śmierci kilku tysięcy osób. Ojciec Bergoglio w tym czasie kilkakrotnie wyjeżdżał w celach naukowych do Niemiec. Podczas jednego z pobytów w bawarskim Augsburgu zachwycił się barokowym obrazem Matki Bożej Łaskawej w kościele świętego Piotra. W 1980 roku wrócił tam, aby zabrać do Argentyny kopię wizerunku. Dzięki staraniom Bergoglio obraz cieszy się w Argentynie wielkim kultem, który dzięki kolejnym kopiom rozprzestrzenił się także na Brazylię. Już jako kardynał ofiarował kielich z wygrawerowanym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej pochodzącemu z Bawarii papieżowi Benedyktowi XVI. Kiedy on sam został papieżem, podobny kielich otrzymał w darze od Argentyńczyków.
Thank you.
Jezuici na ogół odmawiają godności kościelnych, choć mają w swoim gronie biskupów i kardynałów. Wynika to z konstytucji zakonnych, które piętnują ambicje, matkę wszelkiego zła. Godność poza zakonem można przyjąć, o ile jest ona nakazana lub sugerowana przez papieża. Wysoce uzdolniony i aktywny profesor teologii zwrócił na siebie uwagę władzy kościelnej. Poszedł o nim cynk do nuncjusza w Buenos Aires. Nie ulega wątpliwości, że kandydaturę Padre Jorge podszepnął kardynał Antonio Quarancino, arcybiskup Buenos Aires. Kiedy wszyscy myśleli, że chudy i wysoki ksiądz intelektualista spędzi resztę swoich dni ucząc, pisząc książki i siedząc w konfesjonale, kardynał Quarancino wezwał go w 1990 roku do Buenos Aires. Łączyło ich włoskie pochodzenie. Quarancino, urodzony na południu Włoch jako 4-letnie dziecko, wyjechał z rodzicami do Argentyny. Został księdzem, a następnie biskupem, przewodniczącym konferencji Episkopatu Argentyny. Uczestniczył w II Soborze Watykańskim, z którego przywiózł nowinki. Chciał je zaszczepić w argentyńskim kościele. Kardynałem został w 1991 roku. Był promotorem Bergoglio. Bardzo się lubili, a zbliżył ich fakt, że byli synami włoskich emigrantów. Często rozmawiali o Włoszech, o wioskach, z których pochodzą, o pięknie tamtejszej przyrody, a także o włoskiej kuchni. Zagadywali do siebie po włosku. To była nić wielkiej sympatii, oparta na wspólnych korzeniach. Wreszcie ambasador papieski zaprosił ojca Jorge Mario do nuncjatury. Gadali o różnych sprawach, kiedy w pewnym momencie nuncjusz arcybiskup Ubaldo Calabresi rzucił jakby od niechcenia. Aha, został ksiądz mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires. Bez żadnych wyjaśnień i zapytania o zgodę. Nominata to zszokowało, a nawet wprawiło w zakłopotanie. Podobne uczucie przeżył później, w 2005 roku, kiedy dziennikarze pytali go, co czuje, widząc swoje nazwisko na listach papa Billy. Wtedy jednak oprócz zakłopotania był zawstydzony i bliski powiedzenia, że dziennikarze chyba zwariowali. Papieżowi, a był nim wówczas ukochany przez latynosów Jan Paweł II, nie odmawia się. I ojciec Jorge Maria biskupią nominację przyjął. Ksiądz Stefan Moszoro Dąbrowski z Opus Dei, urodzony i wychowany w Argentynie, tak uzasadnia po latach nominację ojca Bergoglio na biskupa. To był typ księdza, który mimo starannego wykształcenia nie siedział w książkach. Jego dorobek publicystyczny jest stosunkowo skromny. Wybór padł na człowieka pobożnego, bez zapędów karierowiczowskich, który zdał egzamin w czasach, kiedy część duchowieństwa w Ameryce Łacińskiej zachłysnęła się teologią wyzwolenia, która zainfekowana marksizmem wprowadzała element walki klas. I, co bardzo ważne, prezentował typ duszpasterstwa w stylu Jana Pawła II. Duszpasterstwa otwartego, wychodzącego ku ludziom. Był przy tym sympatyczny i bezpośredni. Szukano takich biskupów, którzy łączyliby aktywne duszpasterstwo z wiernością katechizmowi, a przy tym nie dawali się wciągać w walki polityczne, dopowiada ksiądz Moszoro Dąbrowski. W Ameryce Łacińskiej być z ludem oznaczało być marksistą. Bergoglio nie pogubił się w meandrach teologii wyzwolenia, lecz potrafił być wierny Ewangelii, ocenia kapłan Opus Dei. Jako biskup obrał sobie hasło „Miłując, wybrał”. Jest to formuła zaczerpnięta z homilii świętego Bedy Czcigodnego o powołaniu celnika Mateusza. Święty Beda napisał: Jezus ujrzał celnika, a ponieważ go umiłował, wybrał go i powiedział mu: pójdź ze mną. Hasło jest zawsze programem biskupa i ta formuła wiele mówi o osobowości Jorge Mario Bergoglio. Celnikiem stał się dla niego każdy opuszczony i potrzebujący pomocy, mający swoją godność, bo jego także wybrał Pan. Kiedy się jedzie ulicami dużych miast argentyńskich, widzi się bogactwo, tak jak w Europie. Rzuca się jednak w oczy brak billboardów. Przyczyna jest prosta. Biedni ludzie zdejmują billboardy i robią z nich dachy do swoich prymitywnych domów. Dlatego są one widoczne tylko w miejscach strzeżonych. Po dramatycznych wydarzeniach związanych z kryzysem w 2002 roku, kiedy ludzie utracili swoje oszczędności, nie mają zaufania do banków. Europejczyk, który pochwali się, że ma aktywa w banku, jest uważany za frajera. Są jednak tacy, którzy nie mają środków nie tylko w banku, ale nie mają ich w ogóle. Jest ich bardzo dużo. Bieda kłębi się na obrzeżach miast, w tak zwanych willach, które to słowa dla Europejczyka ma zupełnie inne znaczenie. Villeros stali się dla arcybiskupa Bergoglio braćmi, jego arystokracją. A on sam zyskał szybko miano Jorge od ubogich. Odkąd został biskupem, zawsze manifestował i wspierał etos sprawiedliwości społecznej. W homiliach i przemówieniach piętnował niesprawiedliwość, wykluczanie najsłabszych i nędzę. Mieszkamy w najbardziej nierównej społecznie części globu, która najbardziej się rozrasta, ale najmniej eliminuje biedę, grzmiał na synodzie biskupów Ameryki Łacińskiej w 2007 roku. Utrzymuje się niesprawiedliwa dystrybucja dóbr, tworząc sytuację społecznego grzechu, która woła o pomstę do nieba i ogranicza możliwość prowadzenia lepszego życia wielu naszym braciom. Mówił do swoich braci w biskupstwie kardynał Bergoglio. Jego styl pracy duszpasterskiej był nietypowy. Nawet jak na warunki południowoamerykańskie, gdzie biskupi bardziej niż w Europie są bliżej wiernych i nie otaczają się splendorem. Docierał do najbiedniejszych dzielnic, po to, aby poświęcić nową szkołę czy odwiedzić dom starców. Ojciec Jorge był też często widziany w więzieniach, sierocińcach, bo wiedział, że jego miejsce jest wśród najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących duchowego wsparcia. Nie używał komputera ani telefonu komórkowego, a życie, które prowadził, przypominało stylem mnichów zamkniętych w klasztorach. Jedyne dobra materialne, jakie cenił, to książki i pamiątki z klubu San Lorenzo. Na biurku miał zawsze stos papierów, ale dokładnie wiedział, gdzie czego szukać. Do 26 lutego 2013 roku zajmował mieszkanie na drugim piętrze w budynku należącym do kurii, naprzeciw Plaza de Mayo. Choć przy tym samym placu znajduje się siedziba prezydenta Casa Rosada i kardynał mógłby tę odległość przejść piechotą, nigdy nie został tam zaproszony. Z władzą zawsze miał na pieńku. Z zasady nie oglądał telewizji. Kiedyś, gdy gościł w domu Opus Dei, zaproponowano mu wspólne obejrzenie jakiegoś ciekawego programu. Kardynał wykpił się żartem. Kiedyś oglądałem telewizję z jezuitami i puścili akurat coś nieprzyzwoitego. Obiecałem wówczas Matce Bożej, że nie będę oglądał telewizji, co najwyżej programy informacyjne i chciałbym dotrzymać słowa. Miał zawsze podobny rozkład dnia. Wstawał przed piątą, modlił się ponad godzinę, potem między siódmą a ósmą odprawiał mszę bezwiernych na parterze budynku kurialnego. Między ósmą a osiemnastą przyjmował ludzi, z przerwą jedynie na obiad, który był między dwunastą a trzynastą. Jeśli nie musiał przewodniczyć jakimś uroczystościom, szedł do siebie. Odkąd został arcybiskupem, miał do pomocy trzy zakonnice, ale gdy przychodzili goście, sam robił herbatę czy kawę. Bywało, że sam gotował. W wolnych chwilach czytał książki. Bardzo lubił Borgesa. Kiedy ktoś zarzucił mu, że czyta tego bezbożnika, odparł, że to nie ma nic do rzeczy, a poza tym pisarz, choć był agnostykiem, codziennie odmawiał Ojcze Nasz, bo tak obiecał matce, a przed śmiercią przyjął sakramenty. Zachowywał się, jakby zapomniał, że jest dostojnikiem kościoła. Zawsze był bardzo miły i przystępny, mówi 65-letni Roberto Crubelier. Pracownik jednego z kościołów w centrum Buenos Aires, do którego Bergoglio chodził się modlić. Przychodził do naszego kościoła od strony katedry, jakieś 10 przecznic stąd, i modlił się zajmując jedną z ławek w ostatnich rzędach, tak jakby był zwykłym wiernym, wspomina Crubelier. Dla tych, którzy znali go na co dzień, jedyna zmiana, jaką zauważyli w transmisji telewizyjnej z Watykanu, kiedy został już papieżem, to kolor szat. Jest teraz ubrany na biało, ale nawet buty nosi te same, co w Buenos Aires. Zresztą są to buty, które dała mu wdowa po zmarłym związkowcu. W swoim mieście chodził w czarnej sutannie. Nigdy się nie wywyższał, choć przecież był kardynałem, mówią współpracownicy kardynała Bergoglio. Kiedy został kardynałem, odradził wiernym, którzy chcieli towarzyszyć mu w tym wydarzeniu, aby lecieli do Rzymu. Prosił, aby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na biednych. Sam zaoszczędził wtedy wydatków, bo polecił, by nie kupować mu nowych szat kardynalskich, ale przerobić te, które nosił jego poprzednik, kardynał Quaracino. Nigdy nie zrobił prawa jazdy i nie miał kierowcy. Po Buenos Aires przemieszczał się komunikacją miejską, chętniej autobusem niż metrem, bo jak tłumaczył, z autobusu więcej widać. Kiedy jeden z księży zaproponował mu podwiezienie samochodem, grzecznie odmówił. Pojadę autobusem, oznajmił. Dziennikarz La Nation, Luis Moreiro, otrzymał podobną odpowiedź od kardynała, kiedy zapytał go, o której ma podstawić dla niego samochód. Kardynał miał bowiem udzielić ślubu córce dziennikarza Emilii w kościele odległym o 60 kilometrów od Buenos Aires. Pojadę pociągiem, oznajmił. Zgodził się tylko, aby podstawić samochód na dworzec, bo obawiał się, że pieszo może nie trafić. Po ślubie wycofał się, gdy go namawiano, aby wyszedł przed kościół razem z nowożeńcami. Zaprotestował. Nie, to oni są gwiazdami dzisiejszego wieczoru. I zniknął w drzwiach zakrystii. Przed wyjazdem na konklawę zadzwonił do nich z pozdrowieniami. 62-letnia Pilar Martinez, matka siedmiorga dzieci na łamach tegoż La Nation, wspomina o swoich trzech listach do kardynała. W pierwszym, napisanym 12 lat temu, za coś go skrytykowała. Oddzwonił, podziękował za list i powiedział, że jej krytykę weźmie pod uwagę. Po kilku latach podobna historia. Martinez pisze kolejny list, znowu krytyczny. Kardynał odzwania, dziękuję za krytykę i prosi o modlitwę w swojej intencji. Trzeci list był z pochwałami. Pilar Martinez zachęcała kardynała do dalszej pracy i radziła, aby nie zrażał się niepowodzeniami, bo Chrystus także był niezrozumiany. Tym razem arcybiskup nie oddzwonił. Widocznie nie czuł się dobrze, kiedy go chwalono, skomentowała Martinez. Kiedy przyjechał do Rzymu, poruszał się pieszo lub środkami transportu publicznego. Chętnie odwiedzał tam kościół argentyński pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej i Bazylikę Santa Maria Maggiore, gdzie modlił się przed obrazem Madonny. Kiedy kardynał Bergoglio dowiedział się o śmierci Jana Pawła II, wszedł do pokoju i napisał o nim wzruszające świadectwo. Wyznał, że dzięki papieżowi zaczął codziennie odmawiać cały różaniec. Opowiedział o tym z wielką prostotą. Było to w 1985 roku. Ksiądz Bergoglio poszedł na modlitwę różańcową z udziałem papieża. Wszyscy klęczeli i modlili się, lecz on był rozproszony i mimo wysiłku nie mógł się skupić. Nagle przyszło olśnienie. Zacząłem sobie wyobrażać młodego kapłana, kleryka, poetę, robotnika, dziecko w wadowicach, w takiej samej postawie jak w tej chwili, gdy odmawia zdrowaśkę za zdrowaśką. Jego świadectwo uderzyło mnie mocno. Odczułem, że ten człowiek wybrany, aby kierować kościołem, szedł drogą do swojej matki w niebie. Drogą, którą zaczął w dzieciństwie. I wtedy zrozumiałem wymowę słów Matki Bożej skierowanych do świętego Juana Diego. Nie bój się, czyż nie jestem przy tobie, ja, twoja matka? Wtedy zrozumiałem obecność Najświętszej Maryi Panny w życiu papieża. To świadectwo, którego nigdy nie zapomniałem. Od tej chwili codziennie odmawiam trzy tajemnice różańca. O jego metodach duszpasterskich krążą legendy. Bergoglio już dawno zaczął wprowadzać w życie to, co dzisiaj z takim przekonaniem, jakby odkryli Amerykę, głoszą rzecznicy nowej ewangelizacji. Że trzeba wyjść naprzeciw ludziom, którzy odeszli od kościoła. To był jego program autorski, realizowany bez oglądania się na dyrektywy z Watykanu. Do księży mawiał: trzeba wyjść na ulicę i spotykać się z ludźmi. To nasza misja. Kościół nie może się zamykać, bo stanie się paranoiczny, autystyczny. Chciał, aby ze Słowem Bożym dotrzeć wszędzie. Sam także chodził po ulicach, po domach. Swoją filozofię nowej ewangelizacji sformułował następująco. Musimy się wyzbyć mentalności ekspedientów, którzy pasywnie oczekują na klienta. Musimy mieć struktury i wolę pójścia tam, gdzie nas potrzebują. Iść do tych, którzy nie zbliżą się do struktur i przestarzałych form, które nie odpowiadają ich oczekiwaniom i wrażliwości. Trzeba iść z kreatywnością do tych środowisk, zrewidować życie wewnętrzne Kościoła, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludu Bożego. Nawrócenie duszpasterskie powinno oznaczać przejście od Kościoła regulującego wiarę do Kościoła przekazującego i ułatwiającego ją. Kościół, kontynuował kardynał Bergoglio w książce Jezuita, musi wyjść z epoki, w której model kulturowy sprzyjał i przyzwyczajał do tego, że jego oferta była skierowana do tych, którzy przychodzili, bo tego szukali. To funkcjonuje we wspólnocie ewangelizowanej, ale w obecnej sytuacji Kościół musi zmienić swoje struktury i formy duszpasterskie, upodobniając je do metod misyjnych. Przestrzegał przy tym, że ewangelizacja Kościoła nie przyniesie efektów, gdy księża i wierni będą głosić piękne słowa, zajmować się wysoką teologią, a zapomną być po prostu dobrymi chrześcijanami. Przestrzegał też przed pokusą, która dotyka biskupów, księży i świeckich zaangażowanych w pracę Kościoła, kiedy im się wydaje, że są kimś wyjątkowym. W pracy duszpasterskiej stosował niekonwencjonalne metody, które miały wymiar misyjny i dlatego były realizowane w przestrzeni publicznej. Jeden z programów nosił nazwę Misja Buenos Aires. Za jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć uznano publiczną uroczystość bierzmowania 20 tysięcy osób, która odbyła się 13 października 1998 roku w zagajnikach dzielnicy Palermo. Podczas dwóch obrzędów masowych, w których uczestniczyło w sumie 100 tysięcy osób, arcybiskup Bergoglio udzielił sakramentu bierzmowania przy wsparciu swoich biskupów pomocniczych. Jak tłumaczyli organizatorzy, chodziło nie tylko o dowartościowanie sakramentu bierzmowania, ale także o złożenie przez bierzmowanych publicznego wyznania wiary. On zrobił na terenie 4-milionowego miasta Buenos Aires ewangelizację trwającą 3 miesiące. Ewangelizatorzy szli ulicami i rozmawiali z ludźmi. Jak była restauracja, wchodzili do niej i tam ewangelizowali. I tak przeorał Buenos Aires, że wszyscy się zdziwili. Mówi ksiądz Kazimierz Press z diecezji tarnowskiej, który przez 30 lat pracował w Argentynie. Skutek jest taki, że w ostatnich latach w Buenos Aires zwiększyła się liczba dzieci ochrzczonych, a tamtejszy kościół przeżywa wyraźny renesans. To niebywałe. Tego jeszcze nie było. Zachwycają się media pierwszymi gestami nowego papieża. Franciszek znów zaskakuje. Franciszek rozmawiał przez telefon z Furtianem. Papież nie wsiadł do limuzyny. Papież zapłacił za hotel. To są zwykłe ludzkie czynności, jednak trudne do wyobrażenia, gdyby miały być wykonane przez papieża. Tymczasem to, co robi Franciszek, zmusza nas do innego myślenia o urzędzie Piotrowym. Nowy biskup Rzymu uczłowiecza papiestwo. I na pewno jeszcze nieraz zaskoczy. A spece od ceremoniału mieć będą z nim pełne ręce roboty. Ten człowiek przyzwyczajony do skromnego, prostego życia najwyraźniej źle się czuje w gorsecie watykańskiej etykiety i odwiecznych obyczajów i zechce dokonać rewolucji na dworze papieskim.
Pierwsza i na pewno nie ostatnia książka o nowym papieżu Franciszku, Papież Wielkiej Nadziei. Grzegorz Polak jest autorem tej książki. Fragmenty książki czytał Włodzimierz Matuszak.
Dziękujemy Państwu za ten przemiły wieczór. Mamy nadzieję, że czas świąt trwa i jeszcze będzie niejedna okazja do i przemyśleń, i rozmów, i spokoju, i pokoju, i radości z obecności bliskich i przyjaciół. Mamy też nadzieję, że dzisiejszy wieczorny czas był dla Państwa inspirujący i miły. Dziękujemy za to spotkanie. Tomek Goska, Agnieszka Smulska-Ilczuk.
Joanna Kuczborska.
Serce jak obłok.